Otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Mateusza, rozdział 24. Wiersze od 3 do 5, potem wybrane wersety z tego rozdziału. Gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali Go na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i co będzie znakiem Twojego przyjścia i końca świata? Wtedy Jezus im odpowiedział: uważajcie, aby ktoś was nie zwiódł. Liczni bowiem przyjdą pod moim imieniem i powiedzą: ja jestem Mesjaszem, i wielu zwiodą. Pojawią się też liczni fałszywi prorocy i wielu zwiodą. Jeśli ktoś wam wtedy powie: Mesjasz jest tutaj albo jest tam, nie wierzcie. Pojawią się bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą dokonywać wielkich znaków i cudów, żeby, o ile to możliwe, zwieść nawet wybranych. To właśnie wam przepowiedziałem. Jeśli więc powiedzą wam: oto jest na pustyni, nie idźcie tam, oto jest w domu, nie wierzcie. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I Pan Jezus po raz kolejny uczniom, wydaje się, odpowiada nie na temat. A więc nie mówi im o znaku swego przyjścia, o końcu świata, ale uwagę ich zwraca na coś, co według niego jest istotne właśnie przy końcu świata. A więc mówi do nich: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. I potem uzasadnia, że będą liczni, którzy się powołają na jego imię, będą fałszywymi zwiastunami Bożego Słowa, że wielu zwiodą, będzie wielu Chrystusów, Mesjaszy, nawet wielkie znaki i cuda będą dokonywać, aby jeśli można, to nawet i wybranych zwieść. I mówi: uważajcie. Dalej też mówi, żeby nie iść to tam, to tu za jakąś wieścią, żeby nie biegać, po prostu żeby być człowiekiem ustabilizowanym. Nawet mówi wręcz: nie wierzcie. I tak właśnie ten temat musimy omówić w ramach tego tryptyku, jako drugą część, o rozpoznawaniu fałszywych proroków, jak się zachować. Dzisiaj mówimy o obowiązku rozsądzania. Obowiązek rozsądzania. Gdy rozważałem sobie ten temat, to stwierdziłem, że jest pewien dylemat dla człowieka wierzącego. Dlatego, że z jednej strony jesteśmy ludźmi wiary, a więc ludźmi, którzy chcą trzymać się Bożego Słowa, są ufni, prostolinijni, łatwowierni, jak dobroduszne owce w stadzie Chrystusa, czasami aż naiwni. No i gdy On mówi do tych owiec prostodusznych, wiernych: uważajcie, albo jak w innym miejscu tej Ewangelii: oto was posyłam jak owce między wilki. A więc dobroduszne owce są między wilkami. I każdy ma swoją naturę. Naturą wilka jest to, że jest mięsożerny, że nie zje więcej niż potrzebuje, a gdy potrzebuje, to rozszarpie. I nie ma co się na niego obrażać. Natomiast owca jest łatwowierna, dobroduszna i po prostu nie powinna się dać rozszarpać temu wilkowi. A więc bądźcie roztropni jak węże. Nie jak owce, roztropni, lecz ale roztropni jak węże. Zauważmy. Zawsze węża uważaliśmy za symbol czegoś złego, szatana, złośnika. A tu właśnie jest porównanie, że mamy coś z tej cechy roztropności tego węża, który sobie poradzi, mimo że nie ma nóg, nie ma rąk. Wiemy, że wydaje się, że jest pozbawiony możliwości rozmaitych. Ma delikatną skórę, a jednak sobie radzi i to czasami nieźle, a więc radzi sobie dzięki roztropności. Chodzi o tę cechę, ażeby tę cechę nabyła owieczka Chrystusa. A więc bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Niewinni, nieskazitelni jak gołębice, jak gołębie. Roztropność i nieskazitelność. Takie dwie cechy owca musi mieć, by sprostać wilkom. Pomyślmy przez chwilę. By między wilkami owca się mogła ostać, to musi być roztropna, jak wąż, a z kolei jak gołębica, niewinna, nieskazitelna. Wczoraj, gdy kupowałem śmietany, to pozwoliłem sobie zajrzeć na skład. No i najczęściej spotykałem tam takie napisy, że jest tam oczywiście śmietana, ale zaraz obok jest pektyna, albo żelatyna wieprzowa, albo mączka chleba świętojańskiego. Do czego potrzebne są te właśnie dodatki? Do zagęszczenia. Wybrałem sobie inną śmietanę, gdzie po prostu było napisane śmietana homogenizowana i kultury bakterii, nic więcej. Wtedy też wiem, które firmy stosują właśnie tamte dodatki i tej firmy już nawet nie ruszę. A z kolei szukam tej firmy, czy tych firm nielicznych, które nie mają tych dodatków zagęszczających. Bo dbam o własne zdrowie i chciałbym po prostu mieć prawdziwą śmietanę, na ile ona jest prawdziwa w pełnym tego słowa znaczeniu, ale przynajmniej bez tych dodatków, o których muszę pisać. I stąd Pan Jezus właśnie mówi do tych swoich owieczek, no bądźcie jak te gołębie, bądźcie jak te węże, roztropni, nieskazitelni, ale zarazem bądźcie też prostoduszni, prostolinijni, ufający ludziom. A więc ta ambiwalencja. Z jednej strony tak, z drugiej strony tak. I to jest ta trudność, szczególnie ludzie wrażliwi, chrześcijanie wrażliwi, delikatni, prostolinijni, tu mają właśnie ten problem. Ja do nich mówię, bo sam należę do takich ludzi, którzy się wzdragam właśnie przed takimi różnymi rzeczami, aby kogoś osądzać, potępiać. Boję się tego bardzo. A z drugiej strony muszę, no bo są nakazy, jest nakaz. Zaraz za chwilę powiemy o tych nakazach. Na przykład 1 Koryntian 14, rozdział 29 powiada, że gdy prorocy przemawiają, to najwyżej po dwóch albo po trzech. A inni niech to rozsądzają, albo, jak mówi inny przykład, roztrząsają. Zauważcie. Prorocy są pobudzeni w zborze, żeby coś powiedzieć, więc tylko dwóch albo trzech. Dlaczego tylko dwóch albo trzech? Dwóch albo trzech, bo inni to muszą rozsądzić, roztrząsnąć. Prorok będzie mówił 5 minut, ale roztrząsanie może zająć 50 minut. Mamy obowiązek nad tym się zastanowić. Albo 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 wiersz i niżej. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. I zresztą różnych urządzeń. Teraz myślę o zabawkach, szczególnie chińskich, które są sprowadzane, ale wszelkie urządzenia, odzież i tak dalej, wymaga badań. Są to badania długotrwałe, to zajmuje czas. Trzeba mieć odpowiednią aparaturę, też przygotowanie, żeby wydać certyfikat. Więc mamy obowiązek mieć laboratorium w naszym wnętrzu, które działa niejako automatycznie. Trudno jest nam być łowcą herezji, ciągle się zajmować herezją. Kochani, kto ma na to czas i zdrowie? Ale musimy się po prostu zachować jak ktoś, kto dba o swoje duchowe zdrowie, więc mieć w sobie jakiś mechanizm. Ja o tym mechanizmie chcę dzisiaj mówić. Jest obowiązek rozsądzania, jest obowiązek doświadczania, próbowania, testowania, by móc się trzymać tego, co dobre. Dlatego ducha nie gaście. To jest nasz obowiązek, nie gasić, to jest najprościej. Proroctw nie lekceważyć, najprościej odrzucić, ale nie, nie wolno. Ale wszystko badajcie, a co szlachetne, co dobre, tego się trzymajcie, to zachowujcie. Takie jest przesłanie 5 rozdziału listu do Tesaloniczan. No albo przejdziemy do 1 listu Jana, 4 rozdział, 1 wiersz. Nie każdemu duchowi wierzcie. Badajcie duchy, czy są z Boga. Inny przykład mówi, umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. No i nie możemy przejść nad tym tekstem tak lekko. Po prostu jest nakaz, jest obowiązek, żeby się ostać między wilkami, które, jak mówię, na Pismo Święte, z nas pochodzą, z naszych wewnętrznych szeregów. Więc musimy być cały czas nastawieni na badanie, sprawdzanie, a zarazem na działanie i bardziej na działanie niż sprawdzanie, ale to sprawdzanie musi jakoś się w nas odbywać automatycznie. Oczywiście Duch Święty nas do tego uzdolni, pomoże, abyśmy nie zatracili impetu dziecka Bożego, wrażliwości dziecka Bożego, a z drugiej strony ostrożności, jaka nas musi cechować. No i ostatnie, gdy chodzi o te nakazy. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 1 wiersz. Duch zaś, oczywiście Duch Święty, otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary. No, być może ja, może ty, gdy mnie słuchasz, więc musimy uważać. Co zrobić, żeby nie odpaść od wiary? I dalej czytamy. Skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. A więc musimy nie skłaniać się do duchów zwodniczych, więc trzeba to rozpoznać, by się nie skłaniać, i wiedzieć, która nauka jest zbliżona do inspiracji demonicznej, a która nie. I właśnie dlaczego są takie nakazy? Dlaczego Pan Jezus, mówiąc o czasach eschatologicznych, mówi uważajcie? Mówi o fałszywych prorokach. Dlaczego? Gdy ma być Ewangelia głoszona wszelkiemu stworzeniu i impet nie może być zatrzymany. My musimy głosić. Ale zarazem w tym czasie, gdy będziemy głosić, gdy przyjdzie Jezus, to głosząc nie wolno nam nie wiedzieć, że wilki, że nauki ich różne będą zwodnicze, będą działać. I tu właśnie trzeba się przyjrzeć wyrafinowaniu. Że zły jest bardzo wyrafinowany. Ten złośnik, przeciwnik naszej duszy, jest bardzo wyrafinowany. Pozwoliłem sobie wybrać kilka takich wersetów. Pozwólcie, że teraz je przytoczę. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wiersz 13 i niżej, tak mówi. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze. Podstępni działacze. Udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, bo sam szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. I poprzednio, w pierwszej części mówiliśmy, że są dwa sprawdziany fałszywych proroków. Jeden jest właściwy, a drugi jest niewłaściwy. Gdy patrzymy zewnętrznie, to nie widać fałszu tego apostoła Chrystusa, który udaje go, jego podstępu. Gdy spojrzymy na owoc, po owocach ich poznacie, to właśnie widać. Ja w trzeciej części będę chciał trochę z nami porozmawiać na temat właśnie moich doświadczeń w ciągu tych kilkudziesięciu lat mojego życia chrześcijańskiego i mojej służby. A więc musimy to wyrafinowanie uwzględnić, że ci działacze będą podstępni, że będą udawać. List do Efezjan, 6 rozdział, 11 wiersz, gdy mówi o pełnej zbroi Bożej, obleczcie pełną zbroję Bożą. Dlaczego? Byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. A więc zbroja nie jest po to, żebyśmy w niej leżeli i odpoczywali, a żebyśmy wykonywali pracę, a zarazem byli uzbrojeni. Nasz system immunologiczny musi cały czas być odporny, tak działać, abyśmy automatycznie mogli odrzucać wszystko to, co niewłaściwe dociera do naszego organizmu. Więc podstępne zakusy diabła muszą być rozpoznane, muszą być zneutralizowane. I właśnie to taka jest wewnętrzna, duchowa zbroja Boża. Albo pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8 wiersz, 9. Bądźcie trzeźwi, pisze do nas apostoł. Trzeźwi. Tu chodzi o rozsądek. Tu chodzi o nieuleganie emocjom. Bo miłość, ta agape, to nie są emocje. Jest to postawa wobec innego człowieka. Postawa inspirowana przez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w sercach naszych. a więc trzeźwość. Bądźcie trzeźwi, pełni miłości, ale zarazem i zdrowej oceny. Czuwajcie. Drugi nakaz w tym samym wersecie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. No właśnie. Czy będę łatwą ofiarą, czy też nie tak łatwo będzie mógł mnie pożreć, a właściwie to nie powinien w ogóle mnie pożreć. Mocni w wierze. Przeciwstawcie się jemu i wiedzcie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A więc Pan Jezus daje ten nakaz, obowiązek rozsądzania ze względu na wyrafinowanie naszego przeciwnika. Chciałbym, abyśmy się teraz przyjrzeli tekstom Pisma Świętego, szczególnie oczywiście Nowego Testamentu, i spojrzeli na takich pięć słów, które łączą się z tą tematyką. Pierwsze z nich to planao, czyli zabłąkanie, zejście z właściwej drogi. Gdy ktoś się zabłąka, zejdzie jak ta owca zabłąkana. Miał ktoś 100 owiec, jedna się zabłąkała. A więc jest możliwość, że się nagle zabłąkamy w naszym myśleniu. Wtedy potrzebujemy jakiegoś korektora, ktoś, kto nas skoryguje, coś, co nas wyprostuje. I oczywiście tym, co nas prostuje, jest Słowo Boże, Duch Święty, a też bracia w wierze, którzy mogą nas skorygować. Uważajcie, by ktoś was nie zwiódł, a więc to zabłąkanie, też ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza, który czytaliśmy na początku, mówi, tam to jest właśnie zabłąkanie, aby nas nie zwiódł. I wiesz, 24 mówi tego rozdziału, 24, że będą ci fałszywi mesjasze, prorocy, będą dokonywać wielkich znaków i cudów, by o ile to możliwe zwieść nawet wybranych. O ile to możliwe, a więc to tak nie jest takie oczywiste i to chcę poruszyć na pewnym przykładzie w trzeciej części. Albo Ewangelia według Marka, rozdział 13, 5-6 werset. Wówczas Jezus zaczął im mówić, strzeżcie się, by was ktoś nie zwiódł. A więc chodzi o to zabłąkanie i musimy uważać, żeby nas ktoś w to zabłąkanie nie wprowadził, nie zwiódł. Bo wielu przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić, ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą. Albo Łukasz, 21 rozdział, 8 wiersz. Strzeżcie się, by was nie zwiedziono. Zabłąkanie w wyniku zwiedzenia. Drugi wyraz to jest apatę, czyli oszustwo. Oszustwo. I to może być rozmaite, różnorakie oszustwo. Na przykład, gdy Pan Jezus mówi w tym podobieństwie o ziarnie, że posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa. Zagłuszy mu słowo i zostaje to ziarno bezowocne. A więc oszustwo, które w nas wywoła nie człowiek jakiś, jakaś nauka, lecz bogactwo, nasz stosunek do majątku, do pieniędzy, do rzeczy materialnych, i one nas oszukają. Albo Efezjan 4, rozdział 22, niżej. Słyszeliście bowiem o Chrystusie i w nim byliście pouczeni, że należy porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz. Oszustwo naszych rządz. Ulega zepsuciu człowiek na skutek zwodniczych, oszukańczych naszych pragnień. A więc bogactwo nas może oszukać, też nasze pragnienia mogą nas oszukać. Pamiętamy w kontekście tematu, który omawiamy, że będą sobie szukać nauczycieli, którzy będą łechtać, drapać ich ucho. Więc nasze żądze, że chcemy właśnie akurat takiego nauczania, mamy takie oczekiwania, szukamy takich nauczycieli i to jest zwodnicze, ale to zwodzenie zaczyna się w nas. My mamy niewłaściwe pragnienia i one muszą być korygowane. Albo Kolosan, 2 rozdział, 8 wiersz. Baczcie, żeby was ktoś nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Czcze, puste oszustwo. ktoś nas zagarnia w niewolę. Jeśli w nas taka jest chęć, pragnienia i tego szukamy, na to czekamy, to nas łatwo zagarnie, ale jeśli będziemy właśnie ostrożni, jak patrzymy na pełną półkę, właściwie półki uginające się od różnych śmietan, to wtedy patrzymy najpierw na firmę, a potem, gdy trafiamy na firmę, patrzymy, czy w tej firmie właśnie akurat w tym opakowaniu jest taka śmietana, jakiej my szukamy. I wtedy dopiero musimy wykonać pracę. Mnie to zajęło wczoraj około 7-8 minut, a znalazłem tę właściwą, którą kupiłem. Właśnie więc musimy się nie dać zagarnąć tylko przez lenistwo albo przez niewiedzę. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 10 wiersz, głównie nam mówi, że ta tajemnica bezbożności, ten niegodziwiec, którego Jezus zniszczy swoim tchnieniem, że on się pojawi z mocą wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by dostąpić zbawienia. Zwróćmy uwagę na 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, wiersz 7 aż do wiersza 10, że ta tajemnica bezbożności już działa. Tylko powstrzymuje ją Duch Święty. Gdy się ukaże ten niegodziwiec, to Jezus go zgładzi tchnieniem swoich ust i w niwecz obróci tylko faktem swojego zjawienia się. I to jest piękna tajemnica naszej mocy. Owieczka jest silna dlatego, że jest. Że jest owieczką. Że jest owieczką Jezusa i przez to już jest silna i nie do pokonania. Nasza mała wiara zwycięża ogromny świat. Ogromny grzech świata, cały świat. A więc fakt, że jesteśmy. Jezus, gdy się zjawi, swym zjawieniem zniszczy. Obróci go w niwecz. I właśnie ta owieczka, by mogła być bezpieczna, to musi być taką owieczką, nie dać się oszukać, zwieść, zejść. Dlatego też ten antychryst, niegodziwiec, będzie z wielką mocą, przez znaki cuda, fałszywe cuda, przez działanie z wszelkim zwodzeniem, by zagarnąć tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy. No i to chyba samo w sobie jest jasne. Jeszcze tylko ostatnie wezmę. Hebrajczyków, 3 rozdział, 13 wiersz. I tam jest właśnie mowa, aby żaden z nas nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. A więc ten wyraz oszustwo dotyczy różnych spraw. I tych, które wykonują ci fałszywi prorocy, ale też i jak czytamy, że oszustwo grzechu, to co jest w nas, te nasze pragnienia, ten grzech w nas również może nas oszukać. To jest największe niebezpieczeństwo. Nie to, co jest na zewnątrz, lecz to, czego my oczekujemy, za czym gonimy. Tu musimy uważać, bo to nas będzie oszukiwać. No, trzeci wyraz to jest ex apateo, czyli omamić, oszukać. Rzymian, 16 rozdział, 17 wiersz mówi niżej, że strzeżcie się, bracia, tych, co wzniecają spory i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą otrzymaliście. Strąćcie od nich. No i znów, nasza łatwowierność, chęć bycia z innymi, a z drugiej strony trzeba stronić od tych, którzy zachowują się jak nie owce Chrystusa, bo spory zniecają. Zniecają zgorszenia rozmaite. No i musimy teraz od nich stronić. Tylko tyle możemy zrobić. Dalej powiedziane jest, oni nie służą Chrystusowi, lecz własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą. Właśnie, uwodzą serca prostaczków. Tych, którzy są prostoduszni, prostolinijni, a też tych, którzy się dają uwodzić. Albo 2 Koryntian, 11 rozdział, 3 wiersz. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, którzy udają apostołów Chrystusa. To właśnie jest ten wyraz omamić, oszukać. No, kolejny to jest phrenapateo, czyli myślenie zwodnicze. Coś, co sprawia, że nie myślimy tak, jak jest to zgodne z rzeczywistością. Ktoś, kto sam siebie oszukuje, bo myśli na przykład, że jest czymś. Galatów 6, rozdział 3 wiersz. Kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. A więc nie tylko nasze pragnienia, nasze żądze, grzech nas zwodzi, oszukuje, mówiliśmy wcześniej, a też i nasza samoocena niewłaściwa. Gdy się wynosimy, myślimy, że kimś jesteśmy, to sami siebie zwodzimy. Tytus, 1 rozdział, wiersz 10, mówi o niekarnych zwodzicielach. Jest bowiem wielu krnąbrnych i gadatliwych zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy dla nędznego zysku. No i ostatni taki wyraz to jest dolos, czyli podstęp. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze. Podstępni działacze. A więc mówiliśmy o podstępie, o zwodniczym myśleniu, o oszukiwaniu, o mamianiu. Mówiliśmy również o oszustwie, a też i o zbłąkaniu, o zejściu z właściwej drogi. No i teraz, by móc sprostać, z jednej strony, gdy jesteśmy tą owieczką Chrystusa, owieczką, która chce być prostolinijna, prostoduszna, która chce głosić Chrystusa i wszystkich ludzi kochać, która musi miłować grzesznika, a grzechu nienawidzić. Więc ta owieczka, która z jednej strony musi być roztropna jak wąż, z drugiej strony nieskalana, niewinna jak gołębica. I właśnie musimy mieć w sobie coś, co by sprawiało, że sprostamy takiej ambiwalentnej postawie. Z jednej strony otwartość, a z drugiej strony zamknięcie. Z jednej strony chęć działania, a z drugiej strony pohamowanie się. Z jednej strony otwartość na ludzi, a z drugiej strony ostrożność wobec tych ludzi. Więc coś musi być w nas i chcę o tym mówić teraz, a też i w następnym, już trzecim naszym rozważaniu. A teraz to właśnie o zasadach prawowierności. Wszystko badajcie, wszystkiego doświadczajcie, mówiliśmy z listu Tesaloniczan. Co dobre, co szlachetne, tego się trzymajcie, to zachowujcie. Więc mamy jakąś zasadę, bo oceniamy coś, że to jest dobre, że to jest szlachetne. Więc mamy jakąś normę w sobie wpisaną. Mamy jakąś samoświadomość tego, co jest niedobre, nieszlachetne, a co jest dobre, co szlachetne, że jesteśmy w stanie rozróżnić. Albo 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 3 wiersz i niżej. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, upodobań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. A więc zdrowa nauka, i ktoś musi ocenić, my musimy mieć świadomość na podstawie czegoś, co jest zdrową nauką, jakie są kanony zdrowej nauki, albo mamy świadomość, że ktoś się od słuchania prawdy odwraca. Czy prawda jest rzeczą względną, czy też jest bezwzględna? Czy prawdą jest to, co ja uważam, czy też co on uważa? Czy też prawda jest gdzieś nieosiągalna dla nas? Co jest zmyślonym opowiadaniem? To wszystko musimy ocenić, abyśmy nie budowali naszej wiary na baśniach i mitach, lecz na zdrowej nauce i na słuchaniu prawdy. Albo apostoł Piotr, gdy nam mówi, że się znaleźli fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzają zgubne herezje. Zgubne herezje. 2 list Piotra, 2 rozdział, 1 wiersz. Oni się wyprą władcy, czyli Chrystusa, który ich nabył i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. I właśnie w trzeciej i ostatniej już tej części będę chciał rozwinąć te zasady prawowierności. Ale też będę chciał z wami wszystkimi porozmawiać o pewnych osobach i zjawiskach, z jakim ja się zetknąłem w ciągu mojej służby. Z tym, że tak na koniec coś taką jako ciekawostkę chciałbym wam przedstawić, taką odezwę. Uwaga na fałszywe antywirusy. uwaga na fałszywe antywirusy. I to FBI, amerykańska służba bezpieczeństwa, federalna służba bezpieczeństwa właśnie ostrzegała, że są fałszywe antywirusy. Nie wirusy, bo wiadomo, że wirusy są fałszywe same w sobie i groźne. Lecz antywirusy, to co ma zwalczyć te wirusy, już jest w sobie fałszywe. I posłuchajcie przez chwilę na koniec. A więc eksperci z FBI ostrzegają przed hakerami, którzy rozprzestrzeniają szpiegowskie oprogramowanie pod przykrywką antywirusów. I ze wstępnych szacunków wynika, że internetowi naciągacze popularyzujący w sieci fałszywe antywirusy już mogli zarobić nawet 150 milionów dolarów. A więc ostrzegają amerykańskie służby przed nieznanymi okienkami, które się pojawiają, wyskakują w naszych mailach, czy tam, gdzie wchodzimy na jakieś strony i tam różne okienka wyskakują, żebyśmy kliknęli, żebyśmy weszli w podstrony. Dlatego też ja u siebie w moich komputerach, laptopach po prostu zablokowałem te okienka, wyskakujące okienka, dałem taką opcję, że nie chcę ich widzieć, a jeżeli nawet się pojawią, po prostu to nie klikam, nie wchodzę, a też na żadne jakieś maila, które otrzymuję, linki, nie wchodzę, tylko je wpisuję sobie, sprawdzam, po prostu wykonuję trochę pracy, aby nie robić niczego automatycznie, a szczególnie wobec rzeczy, których się nie spodziewam. I właśnie one najczęściej infekują komputery. Dlatego też oprogramowanie, które rzekomo ma nas chronić przed szkodliwymi trojanami, samo w sobie już jest trojanem i jest niebezpieczne. I nawet tym hakerom, tym skamerom udało się swoje reklamy zamieścić na kilku poczytnych serwisach i to takich autoryzowanych serwisach. I FBI to oczywiście wykryło, no ale ich twórczość nie jest ograniczona. Nawet się pojawiły na te antywirusowe programy, czyli reklamy tych programów antywirusowych, na stronie dziennika New York Times. I to są dane sprzed kilku miesięcy, a więc dosyć aktualne. Kochani, kończąc nasze dzisiejsze rozważanie, zachęcam do przemyślenia, co zrobić, aby będąc tą owieczką Chrystusa, zarazem wiedział, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, jakie szczególnie teraz, w czasach tych ostatecznych, jakich żyjemy, jest wokół nas. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś Zbawicielem. Nie jesteś tym, który potępia, lecz zbawiasz i ratujesz. I Kościół jest też tym, który ratuje. Panie, chcę być owcą, która ratuje, która kładzie duszę swoją za bliźnich, ale zarazem Panie chce być owcą, która przeżyje. Nie która padnie podczas głoszenia, ale która przeżyje, aby żyjąc cały czas głosić, ale uważać tak, aby mógł być bezpieczny. Prowadź mnie, prowadź moich słuchaczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.